Sesja deweloperska, w większości odrobinę obsowa, bo nie tylko kod, ale też odrobina serwerów będzie. Wszystko open source, ale będzie też kilka zamkniętych rzeczy, o tym jak to połączyć. Mógłbym prosić o zamknięcie drzwi? O, aha, tam ktoś wchodzi jeszcze. Będzie kilka zamkniętych rzeczy. Właściwie wszystko będzie o interoperacyjności. Jeśli spojrzymy od dołu, będziemy szli sobie tymi warstwami do góry. Azure wymusza interoperacyjność z tego względu, że tam nie wszystko jest open source'owe, duży kawałek, ale nie wszystko, więc mamy do czynienia z zamkniętymi elementami, więc wszystko, o czym mówimy w kontekście Azure'a, to jest interoperacyjność zawsze, bo nawet jeśli będziemy używać wewnętrznych usług azurowych, a nie własnego jakiegoś tam softu open source'owego i tak dalej, to w niektórych elementach silnikiem napędzającym usługi azurowe są technologie open source'owe. Najlepszym przykładem jest na przykład Azure Search, to jest Elasticsearch, tak pod spodem. Więc są bardzo duże wdrożenia open source'owe, ale niekoniecznie wyglądają na takie z zewnątrz. Ja opowiem o tym, jak zbudować serwis. To będzie taki przykład, żeby Wam tylko pokazać pewne elementy Azura. Jak zbudować serwis oparty o architekturę pseudo-mikroserwisów. Tak? Były poprzednio wcześniej sesje, na których było omawiane tego typu zagadnienia. Pełne mikroserwisy. Ja Wam pokażę, jak można wykorzystać maszyny wirtualne i odrobinę interoperacyjności do tego, żeby stworzyć środowisko, które będzie symulowało mikroserwisy, ale tak naprawdę będzie miało maszyny wirtualne pod spodem. Będzie o maszynach wirtualnych, web appsach, o storage'u azurowym, odrobina CDN, Content Delivery Network, a pod tym będzie Linux, PHP, MySQL i odrobina Pythona, czyli mamy naprawdę bardzo duże spektrum open source'owych technologii. Kilka słów o mnie. Na szczęście to ostatni slajd. 1 października zostałem renominowany na kolejny rok jako Most Valuable Professional w dziedzinie Microsoft Azure. Linux Guy, DevOps, czasami developer. Znaczy ja nie lubię się nazywać deweloperem, bo strasznie wtedy krzywdzę tych ludzi, którzy są deweloperami, tak, bo mogliby się obrazić. I wieczny student. Jeśli chcielibyście rzucić okiem na to, co piszę, to LNX Azure Websites.net to jest blog anglojęzyczny o rzeczach związanych z open source na Azure. Tyle ze slajdów. Ktoś zna WordPressa na sali? Jako użytkownik albo wdrożeniowiec może. Popularne to. Mam odrobinę do czynienia z WordPressem w pracy. Miałem, bo teraz już się czym innym zajmuję. Wyobraźmy sobie przypadek, kiedy mamy serwis na WordPressie. Miliard użytkowników na całym świecie. Wszyscy non-stop walą do tego serwisu, bo idzie wraz ze słońcem dookoła świata. Niech to będzie serwis sportowy. Wyniki sportowe i tak dalej, ktoś sobie to sprawdza. Chcielibyśmy to uruchomić tak, żeby zawsze działało wydajnie, to jest oczywiste. Ale mamy też bardzo dużo autorów, którzy generują bardzo duże obciążenie. Tak, czyli nie tylko użytkownicy odwiedzający stronę generują duże obciążenie. W przypadku takich systemów CMS jak na przykład WordPress, większość obciążenia na serwerze jest generowana przez osoby, które generują content, czyli piszą po stronie CMS-a, a nie oglądają po stronie użytkownika. I wyobraźmy sobie, że mamy taki przypadek, gdzie mamy ten miliard użytkowników, wszyscy to oglądają, mamy, ja wiem, 10 tysięcy autorów na całym świecie, którzy piszą artykuły sportowe na tą naszą platformę. I teraz tak, tradycyjnie byśmy to zrobili w taki sposób, że mielibyśmy potężny serwer, naprawdę drogą maszynę, niech ona tam sobie będzie, tak? I na tym byśmy to uruchomili i pewnie byśmy wymieniali serwer co jakiś czas, jeśli moc byłaby niewystarczająca. To jest naturalny sposób, on obowiązuje jeszcze do dzisiaj, a kiedyś to było 99% przypadków, jeśli chodzi o opsy. No i wtedy programiści piszą kod po prostu standardowo, tworzą jakiś tam ten serwis oparty o swoje rozwiązanie, czy o tego WordPressa i tak dalej, on dzisiaj jest tylko dla nas przykładem, i skalują się w pionie. Później przyszedł czas chmury publicznej i przyszło skalowanie w poziomie. Czyli utworzymy ileś tam instancji tej samej maszyny wirtualnej, dokładnie z tym samym WordPressem, i przed tym będzie leżał load balancer. Ruch będzie rozkładany równomiernie na wszystkie te serwery. W zależności od potrzeb będziemy dokładali kolejne instancje. Niemniej, sumarycznie patrząc na wszystkie te serwery, będziemy mieli nadal olbrzymie obciążenie wszystkich tych serwerów przez autorów tworzących content na całym świecie. Tylko będzie on równomiernie rozłożony na wszystkie maszyny. Czyli sytuacja nam się nie zmienia aż tak bardzo. Co możemy zmienić? Możemy przejść na architekturę mikroserwisów, czyli na przykład zbudować kod od zera. Jakiś Azure Service Fabric, na przykład w .NET-cie to napisać, to będzie się pięknie automatyzować i tak dalej. Niemniej musimy dać olbrzymie nakłady finansowe na to, żeby serwis przepisać. Musimy znaleźć deweloperów, którzy to potrafią, wdrażają się w coś nowego i będziemy tworzyć potwora, z którym będziemy się tam kulać przez jakiś tam bardzo długi okres czasu, tak, bo zainwestowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. To, co ja chcę Wam pokazać, to jest mój serwis sportowy, tak, niech będzie, czyli wchodzimy na jakąś stronę, która opowiada nam o sporcie, o czymkolwiek, i załóżmy, że mamy ileś rubryk na stronie. To będzie piłka nożna, koszykówka i tak dalej, więc to będą zespoły, które zajmują się pisaniem w danym temacie. I patrząc na architekturę mikroserwisów, gdybyśmy chcieli to rozwiązać w taki sposób, najrozsądniej by było, gdyby każdy zespół piszący content na taki serwis miał swoją instancję, w tym przypadku WordPressa, swoją instancję danego CMS-a, swój kawałek kodu. Czyli dany zespół nie obciąża instancji innego zespołu. Czym to się różni od skalowania w poziomie? Tym, że na przykład wyniki piłki nożnej będą generowały bardzo duże obciążenie w części infrastruktury, ale już na przykład szachy albo curling, tak, niekoniecznie. Po prostu różnica w ilości informacji, w ilości odwiedzających i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co chcemy mieć, to jest wspólny front, a z tyłu, za stroną, która wyświetla nam zawartość dla użytkownika końcowego, chcemy mieć to rozdrobnione tak, jak to tylko możliwe, żeby każdy sięgał do swoich rozwiązań. To, co widzicie tutaj, to są informacje z dwóch WordPressów, z dwóch zupełnie różnych serwerów. W lewej kolumnie, jeśli ktoś będzie wprowadzał dane po odświeżeniu strony, ten content się zmieni, bo leci z innego serwera. Tutaj będzie po staremu, bo to jest zupełnie inny serwer. Zaimplementowanie tego w samym WordPressie byłoby bardzo ciężkie, z tego względu, że musielibyśmy sięgać do elementów składowych jądra CMS-a, tak? Czyli musielibyśmy bardzo dużo przepisywać, prawdopodobnie łatwiej byłoby to napisać samemu gdzieś tam w swojej technologii, cokolwiek. Jak to łatwo osiągnąć? Musimy to ukryć za jakimś serwerem, który pokazuje nam content, czyli nie za load balancerem, tylko za bramką w siódmej warstwie modelu OSI, która pokaże nam zawartość. I zobaczmy, co to jest. To jest Azure Web App, czyli IIS. Technologia w 100% Microsoftowa, Windows Server, IIS, i pokazuje nam zawartość dwóch WordPressów. WordPressy nie działają na web appsach. WordPressy działają pod spodem na dwóch maszynach wirtualnych. Obie są identyczne, więc pokażę tylko jedną. To jest Ubuntu z typowym, dość typowym stosem technologicznym. To jest Nginx, PHP, MySQL i nic więcej. To jest typowe wdrożenie WordPressa. Skąd bierzemy zasoby? Zwróćcie uwagę na adres WP-REST Pro. Pod spodem mamy dwa serwery. 01 WP-REST Pro i 02 w WPRS Pro. Ja wchodzę po adresach publicznych. Zwróćmy uwagę na dwa fakty. Pierwszy, 403 forbidden, to znaczy, że nie mamy dostępu do zawartości tych stron. Nie przeczytamy publicznie. To mogłaby być biała strona albo cokolwiek tu wyświetlone lub kompletnie niedostępna. Mógłbym ustawić Nginx'a na tych serwerach tak, żeby resetował wszystkie połączenia wchodzące do serwera, nie przychodzące z Azura. Dlaczego z Azura? Zaraz sobie pokażemy. I druga rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to jest HTTPS. Połączenie jest szyfrowane w 100%, czyli mamy bezpieczne połączenie do tych stron. Niemniej, jeśli wrócimy sobie do WP REST Pro, to zobaczycie, że zawartość tamtych serwerów jest pobierana i się wyświetla. Czyli musi być ograniczenie możliwości wyświetlania zawartości do tego frontu na web appsach, ale nikt inny z zewnątrz nie powinien mieć możliwości podejrzenia tego kontentu. Dlaczego? Ktoś zgadnie? Dlaczego nie chcemy, żeby w trzech miejscach było to samo? No właśnie, Google tego nie lubi. Mielibyśmy trzy miejsca i jeszcze prawdopodobnie, gdyby tamte były publiczne, te, które mają forbidden, musielibyśmy je jakoś ostylować, tak? Bo nie chcielibyśmy, żeby ktoś kojarzył nasz content, tak? Naszego serwisu z jakimś brzydkim miejscem, w którym nic się nie dzieje. Najprostszy sposób na to, żeby ograniczyć możliwość komunikacji między dwoma serwerami, w tym wypadku, to by był certyfikat kliencki. Tak, SSL-a sobie wystawiamy, tak jak, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś do banków się logowało w taki sposób, że trzeba było w przeglądarce zainstalować certyfikat, żeby wejść na stronę banku. Można by tak zrobić, ale mamy niestety konieczność zarządzania certyfikatami klienckimi, a to jest mało wygodne, szczególnie dla leniwych administratorów i leniwych programistów. A jeśli administrator albo programista jest leniwy, to znaczy, że to jest dobry administrator albo programista, bo będzie szukał najszybszych dróg do osiągnięcia tego samego celu. To, co tutaj zostało zastosowane, to token w nagłówku HTTP, czyli tylko jeśli wywołanie do serwera będzie szło z danym nagłówkiem, długim i skomplikowanym, żeby trudno było to zrobić brute force'em, to będziemy mogli wyświetlić zawartość. Jak widać teraz, zawartość strony widać. Czyli jeśli mam custom header jakiś HTTP, to wtedy będę mógł to podejrzeć. Od niedawna WordPress ma możliwość serwowania zawartości i innych operacji na samym CMS-ie za pomocą API restowego. Czyli nie tylko tyle, że pobieramy treść z innych serwerów leżących pod spodem, ale też chcemy to pobrać w najbardziej wydajny możliwy sposób. Nie interesuje nas parsowanie HTTP, nie interesuje nas parsowanie HTML-a, to jest XML, więc musielibyśmy go sparsować. Możemy to zassać JSON-em po API restowym i wykorzystać po prostu jako zasób informacji dla zupełnie innej instancji leżącej gdzieś zupełnie z boku. I teraz wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której zespół odpowiadający za pisanie artykułów o danej dyscyplinie sportowej z danego kraju może mieć serwery u siebie w swoim regionie azurowym. Zupełnie inny zespół może mieć serwery w zupełnie innym miejscu. Będziemy obciążać zupełnie różne centra danych azurowe i nie będzie to wpływało na wydajność całej naszej aplikacji. Informacje między serwerami a frontem będą przesyłane JSON-em, więc to będzie dosyć szybka komunikacja. Niemniej trzeba to w jakiś sposób na froncie wyświetlić. Cały frontend, który widzieliście, to jest 27 linii kodu. Pobieram informacje z dwóch serwerów leżących pod spodem, wybieram sobie 10 ostatnich wpisów z WordPressów i wyświetlam je na froncie na web appsie, na Azurze, za pomocą Pythona. Czyli backend mamy napisany w PHP, frontend mamy napisany w Pythonie. Dużo zamieszania deweloperskiego, front możemy napisać w czymkolwiek chcemy. To może być Java, bez najmniejszego problemu na Azure Web Apps, to może być PHP, to może być .NET. Jak widzicie, kod sprawdza, czy obecny jest nagłówek HTTP w zapytaniu, kiedy odpytuje serwery leżące pod spodem i odpytuje dwa serwery, które sobie podglądaliśmy. Pobiera 10 ostatnich wpisów. Oczywiście to może być skonfigurowane zupełnie inaczej. Możemy konkretne wpisy pobierać, a nawet publikować zawartość. I teraz kilka problemów. I tutaj sięgamy już do tego, co muszą rozwiązywać deweloperzy. Myślę, że już na pewno widać, że deweloperzy muszą zmienić swoje podejście do tworzenia kodu. Tak? Typowe przyzwyczajenie do normalnej architektury przestaje tutaj obowiązywać z tego względu, że mamy front, który pobiera informacje, a pod spodem mamy tak naprawdę CMS, który generuje wyłącznie JSON-a. Nie ma żadnego frontendu, nie ma przycisków i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tradycyjna strona internetowa. Więc muszą o tym pamiętać. Zawartość strony internetowej to nie tylko tekst. Tak? 25 lat temu tak było. Dzisiaj to się odrobinkę zmieniło. Głównie mamy obrazki, czasem filmy i tak dalej. I trafimy na problem wydajności związany nie z tym, że dajemy dużą ilość kontentu, tego tekstowego, tylko na przykład generowanie miniaturek albo przesyłanie zdjęć do klienta, tego oglądającego, będzie generowało bardzo duże obciążenie. Jak możemy to rozwiązać? Mamy ten serwer, który jest pod spodem. Mamy bramkę, która pokazuje frontend z wielu serwerów z przodu. Gdybyśmy zrobili to w sposób tradycyjny, musielibyśmy przekazywać adres obrazka każdego w JSON-ie po API restowym do frontu. Co by się działo w momencie, kiedy użytkownik wyświetlałby obraz? Musiałby odpytać serwer, który leży pod spodem, bo taki adres dostał w JSON-ie. Tak? Bo to jest, powiedzmy, czysty HTML, czysty content. Jak zauważyliśmy, pokazaliśmy sobie, dla zwykłego użytkownika, czyli bez tych dodatkowych nagłówków, widzimy tylko to. Czyli jeśli użytkownik z zewnątrz odpytałby nasz serwis o obrazek, dostałby 403. Bo nie jest w stanie obejrzeć tego, bo to jest ukryte przed światem. Więc co musi się dziać? W jakiś sposób obrazek musi zostać wyświetlony na froncie, ale z innego adresu niż jego źródło. Jak widać, tu obrazek się wyświetla. Czyli to działa. Najprostszy, najtańszy, najszybszy sposób, ale idąca za tym konieczność tego, że deweloperzy muszą poznać coś nowego, to przerzucenie obrazków do blob storage'u w Azure. Na tą chwilę, o ile mnie pamięć nie myli, jakieś 2 euro za 100 GB blob storage'u w Azure. Więc cena jest co najmniej przyzwoita. I teraz, w momencie, kiedy autor siada do CMS-a, do WordPressa, możemy go sobie nawet odpalić. Tak, typowy WordPress, pewnie dla niektórych wygląda znajomo. Chcemy dodać media, dodać obrazek. Co się musi stać? Obrazek dodany przez CMS, bo nie zrobimy tak, że tysiące autorów na całym świecie będzie musiało dodawać obrazki w zupełnie inny sposób, zewnętrznie, i później dodawać ręcznie adres. To nie przejdzie. To musi być wszystko po staremu w jednym miejscu. Potrzebujemy rozwiązania, które pozwoli na przesłanie obrazka zamiast do WordPressa lokalnie do blob storage'u w Azure. Mamy do tego wtyczkę. Tutaj widzicie Add Media from Azure, ale jeśli po prostu dodamy obrazek, nawet chyba jakiś znajdę. Zwróćcie uwagę, pod jakim adresem dodał się obrazek. Blob Core Windows.net. Automatycznie omijamy lokalny storage na serwerach, które serwują content. Mamy dwa plusy. Pierwszy, nie będziemy marnować miejsca na serwerach, które są pod spodem. Bazy danych nie muszą być na tych samych serwerach, możemy mieć farmę bazodanową, nawet wspólną dla wszystkich instancji tej aplikacji. Na samych serwerach WordPressowych pod spodem nie będzie przechowywane nic. Nie trafią tam obrazki, bo trafią do blob storage'u, czyli będziemy mieli aplikację stateless. Jeśli jeden z serwerów nam padnie, będziemy mogli szybko podnieść drugą identyczną instancję i nie będziemy musieli nawet myśleć o synchronizacji danych na tej instancji. Tam nie ma obrazków, nie ma danych. Content jest w bazie danych, obrazki są w blob storage'u. Blob storage. Trzy repliki danych. Out of box w cenie. Zawsze. Jeśli jeden dysk w Azurze padnie i szlak trafi jedną replikę naszych obrazków, od razu zostanie stworzona nowa replika i dalej będziemy mieli trzy repliki. Kolejny plus, wydajność. Sięgając po obrazki, nie będziemy sięgali do instancji, która w zależności od rozmiaru ma także szybsze łącze. Małe instancje w Azurze mają wąskie łącza, duże instancje w Azurze mają szerokie łącza. Gdybyśmy mieli miliard użytkowników na całym świecie, potrzebowalibyśmy zawsze szerokiego łącza do obrazków. I musielibyśmy tworzyć gigantyczne, bardzo drogie instancje tylko po to, żeby uciągnąć ruch, który wysyła obrazki. Mało sprawne ekonomicznie. W tym wypadku będzie to szło z blob storage'u, tak?
Żeby pójść krok dalej, jakbyśmy chcieli, używając tego plugina, do CDN-a wrzucić.
Jak dasz mi dojść do tego? Wrzucamy to do storage'u, czyli obrazki idą z centrum danych Microsoftu. W wybranym regionie, do którego wrzucamy obrazki. Minus rozwiązania, zawsze będziemy sięgali do jednego regionu dla danej aplikacji. To oznacza, że będziemy mieli czasami bardzo wolny dostęp, duże opóźnienia do pewnego centrum danych, jeśli klient będzie bardzo od niego oddalony. Najgorszy przypadek, no klient w Afryce. Tak? Nie ma afrykańskich centrów danych, nie sądzę, żeby się zapowiadały w najbliższej przyszłości, więc zawsze będzie strzelał albo do Ameryki Południowej, albo do Europy, albo do Azji. Więc będzie miał tak czy inaczej duże opóźnienia. To, co możemy zrobić, to użyć CDN, Content Delivery Network. Usługa w cenie identyczna jak storage, mniej więcej, czyli jeśli mamy storage, blob storage, to będziemy musieli zapłacić jeszcze raz tyle za to, żeby był CDN. Co robi CDN? Obecnie chyba około 300 węzłów na całym świecie, o ile mnie pamięć nie myli, 200 kilka, tak?
Mówisz o Microsoftowym, tak. Nie Akamai'owym?
Tak. 200 kilka węzłów. Do tego Akamai i Verizon. Tak?
Akamai 8000.
No, więc 8000 węzłów Akamai. Cena jest praktycznie taka sama, nie ma znaczenia, który wybierzemy. Klient odpytuje adres naszego obrazka i sięga do najbliższego węzła Akamai po ten obrazek, nie do centrum danych Microsoftu. W momencie, kiedy wrzucamy obrazek do CMS-a, do WordPressa, on wędruje do blob storage'u w centrum danych Microsoftowym i jest propagowany po wszystkich węzłach CDN-owych. W momencie, kiedy zostanie puszczone zapytanie. To nie jest tak, że one z automatu są propagowane. Niemniej, jeśli korzystamy z CDN-u, to adres tego obrazka musi się zmienić. Czyli już raz zmieniliśmy adres obrazka ze źródła, z tego originu, mówiąc ładnie po polsku, na adres blob storage'u, a teraz jeszcze chcemy zmienić z adresu blob storage'u na adres CDN. Czyli mamy kolejny przebieg.
Czyli raczej w jednym kroku od razu CDN, bo to rozumiem dla ładnego przepływu Twojej prezentacji pokazujesz, ale raczej nie ma innej metody,
żeby... Nie ma. CDN nie jest storage'em. CDN nie przechowuje z założenia, tak jak konta storage'owe na Azure naszych danych. CDN przechowuje je w momencie, jak zapytamy o te dane. Puszczamy zapytanie do CDN-u, on sprawdza, czy ma ten obrazek. Jeśli nie ma, pobiera go z blob storage'u w Azure i pokazuje nam. Kolejne zapytanie do tego obrazka wycina tą drugą kolejkę. Już nie będzie odpytywać storage'u w Azure, tak? Tak, jeśli TTL jest ustawiony odpowiednio. Ale to można wyłączyć zupełnie, może w ogóle nie odpytywać. Jeśli uznamy, że to jest statyczne, koniec, nie odpyta drugi raz. To zależy oczywiście od architektury rozwiązania. Blob Core Windows Net zmieniamy na Azure Edge Net. To już są to nowe CDN-y. I musimy to podmienić. I z reguły na myśl przychodzi pytanie, ok, raz podmieniamy, drugi raz podmieniamy i jeszcze mamy origin pod spodem. Jak to wpływa na wydajność? To zależy od języka programowania, którego użyjecie. Jak zauważycie, to jest zwykły text replace, funkcja w Pythonie, jest piekielnie szybka. Więc najprostszym, najszybszym sposobem w wypadku Pythona będzie po prostu podmiana adresów w locie, w momencie wyświetlenia tego kodu, wykonania tego kodu do wyświetlenia strony. W zależności od języka programowania to mogą być inne funkcje. To można przechowywać w bazie, jeśli chcemy, w bazie NoSQL-owej, jeśli chcemy. Wszystko zależy od tego, jakie będzie najszybsze rozwiązanie.
Nie można by było w WordPressie jakoś wyedytować
tego? Można, tylko że WordPress ma to do siebie, że jest niekoniecznie szybki. Moglibyśmy to robić po stronie WordPressa i już na tym etapie mieć tutaj odpowiednie adresy. Tylko co to by oznaczało? W momencie generowania odpowiedzi restowej po stronie WordPressa, to serwer Linuxowy z działającą dość ciężką aplikacją, jaką jest WordPress, musiałby jeszcze dokonać pierwszej zmiany i drugiej zmiany. Pierwszej zmiany musi dokonać dlatego, że my musimy wrzucić ten obrazek do blob storage'u, więc musimy pobrać ten adres blob storage'owy, a później podmienić go na CDN. To by oznaczało, że każda operacja tego typu wykonywana przez autorów niezmiernie obciążałaby serwery. A my serwerów nie chcemy skalować.
A jakbyśmy storage explorerem, jeżeli tego można, to do CDN-a zapchać?
Do CDN-a nie da się nic pchać bezpośrednio. CDN musi mieć pierw zapytanie. Moglibyśmy brać storage explorera, wrzucać obrazek do storage'u azurowego, pobierać storage explorerem jego adres i wrzucać do kodu, ale jakoś nie widzę autorów wpisów na blogu, którzy robią tyle kroków. Oni chcą się zalogować do CMS-a i po prostu wrzucić obrazek. I teraz tak. Wszystko pięknie. Mamy obrazek na froncie. Pokazujemy to na naszej stronie. Wszystko jest super. Jedna kolumna, jeden serwer, druga kolumna, drugi serwer. I teraz co się dzieje w przypadku na przykład Mistrzostw Świata w piłce nożnej i sprawdzaniu wyników meczów na przykład. Wszyscy wchodzą na stronę i niezależnie od tego, ile mamy tych instancji pod spodem dla danej dyscypliny sportowej, będziemy generowali olbrzymie obciążenie serwerów z tego względu, że to też musi zostać wygenerowane. Jednorazowy strzał takim JSON-em nie jest bardzo obciążający dla serwera, ale jeśli mamy na przykład miliard takich strzałów, to już jest gorzej. Dlatego, że PHP musi to wygenerować i wypluć JSON-a. To nie jest statyczny plik. Co powinniśmy zrobić? Cache'ować. o ile na przykład wyniki meczów na stronie głównej możemy sobie załatwić JavaScriptem, na bieżąco pokazywać, kto strzelił bramkę i tak dalej, nie musimy odpytywać serwera, o tyle na przykład jeśli ktoś dodaje nowy artykuł, to musimy go wygenerować i pokazać. Przy tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że ten artykuł zmieni się na przykład w przeciągu 10 minut? Jakieś pewnie tak, może ktoś literówkę zauważy, jakiś błąd i tak dalej. Później, po poprawkach, długość życia takiego artykułu bez zmian to są miesiące, a nawet lata. Może nawet do momentu zdjęcia tego artykułu ze strony. Więc co nas interesuje? Interesuje nas cache'owanie tego kontentu przez okres, który pozwoli na odciążenie serwera pod spodem, ale jednocześnie nie na tyle długi, żeby wprowadzona w artykule zmiana nie pojawiła się w miarę od razu na stronie głównej. Czyli na przykład 10 minut długo. Tak? Ktoś zauważył błąd albo cokolwiek, poprawił i w najgorszym wypadku minie jeszcze 10 minut do momentu, jak to się pojawi na stronie głównej, już po zmianie. 5 minut, bardziej akceptowalne na pewno niż 10 minut. Minuta, praktycznie nie do wyłapania przez żywy organizm. Ktoś zrobi zmianę, zapisze i tak dalej, 3 razy odświeży stronę i się pokaże. Tak? Czyli jest pewien lag. Teoretycznie przychodzi na myśl, że minuta w ogóle nas nie ratuje. Tak? Co to tam cache'owanie przez minutę, kurczę, i po minucie znowu się odświeży. Przy blogu o kotach, na który wchodzi 500 osób miesięcznie, to jest święta prawda. Ta minuta nie robi żadnej różnicy, bo kolejna osoba wchodząca na stronę prawdopodobnie i tak przeładuje cache, ale jeśli macie miliard użytkowników trzaskających 100 razy na sekundę, na przykład do strony, to minuta cache'owania to jest kosmos. I to nie trafia do serwera leżącego pod spodem. Jak to rozwiązać? Dobrze podłączyć się do internetu na początek. Zwracam uwagę tylko na górę, kompletnie nie musicie się znać na konfiguracji Nginx'a, bo nie o to chodzi. Nie o tym rozmawiamy. Chcę Wam tylko pokazać, w jaki sposób to jest zorganizowane. Będziemy w strefie cache'owej o nazwie WordPress przechowywać 60 MB cache'u dla całego serwisu. Zawsze maksymalnie tylko 60 MB. I jeśli w ciągu 100 minut nie zostanie to odświeżone, nikt tego nie popatrzy, zostanie to odświeżone automatycznie. Tak, czyli nie mamy możliwości, żeby stała się taka rzecz, że na przykład po pół roku ktoś odwiedzi stary artykuł i dostanie jego starą wersję. Bo może zaszła jakaś zmiana, może nowa reklama się pojawiła albo cokolwiek. Jeśli przez 100 minut dana skeszowana strona nie zostanie odświeżona, stanie się to automatycznie, kiedy wejdzie kolejny klient. On jest na serwerze linuxowym pod spodem, tam gdzie działa WordPress.
I dla każdego z
nich? Tak. Na każdym jest oddzielnie. Ona jest identyczna, ta konfiguracja, dla każdego serwera, bo to jest dosyć globalne.
Dlatego wynieść do tej warstwy, która skrywa?
Nie.
Ma to sens?
Nie. Wydajnościowo nie ma to sensu. Chcemy zrobić tak, żeby odpowiedź z serwera pod spodem wyszła jak najszybciej do frontu. Jak najszybciej. Najkrótszy możliwy czas, bez sięgania do jakichś rzeczy po bokach. To, co zaznaczyłem, to jest rzecz, która pewnie Was zainteresuje, jeśli sięgniecie do budowania swoich rozwiązań i może do Nginx'a. Cache use stale oznacza, że jeśli wystąpi pewien określony przypadek błędu, to z cache'u zostanie zwrócona ostatnia działająca wersja danej strony. W tym przypadku będzie to timeout, invalid header i HTTP 500. To znaczy, że jeśli coś się wywali na serwerach pod spodem i poleci 500, to klient i tak zobaczy ostatnią działającą zawartość. On nie będzie wiedział, że coś się sypnęło. Strona ma działać na froncie. Tak? Nie może być tak, że tracimy jeden z elementów pod spodem i mamy serwis sportowy, na którym jest piłka nożna, koszykówka, hokeja, nie ma, bo się serwer wysadził. Tak? Tak czy inaczej zobaczymy zawartość. Jeśli będziecie korzystać z tego typu rozwiązania, to uważajcie. Zadbajcie o to, żeby wasz admin też wiedział, że coś się sypnęło. Tak? Bo często jest tak, że monitorujemy stronę z zewnątrz, widzimy, że wszystko jest ok, wszystko się wyświetla, a serwer pod spodem leży. Tak? Więc trzeba zadbać o to, żeby było wiadomo. I ostatnia rzecz w konfiguracji Nginxa, też czysto informacyjnie. Zwróćcie uwagę tylko na to. Cache'ujemy 200 i 302, czyli wejścia poprawne na stronę przez 1 minutę w moim przypadku. 301 przez 1 godzinę i wszystkie inne kody HTTP przez 1 godzinę. 404 i tak dalej, będzie cache. 200 tylko minuta. Nastawiam się na to, że w ciągu minuty mam i tak taką ilość zapytań, że cache'owanie tego przez 1 minutę i tak ratuje mi infrastrukturę. Rozwiązaliśmy problem wydajności po stronie Linuxów pod spodem. Programiści są happy, bo budują aplikacje w taki sposób, jak robią to na co dzień. Nie muszą myśleć o mikroserwisach. Oni budują pojedyncze, monolityczne elementy, które później kolejny deweloper łączy we front, który obejrzeliśmy. Pojawia nam się kolejny problem. Pomimo, że w moim przypadku Python jest piekielnie szybki, zamiana stringów na froncie nie jest problemem, wszystko leci szybko. Muszę wygenerować też HTML-a. Strona jakoś wygląda. Tak, to jest akurat Bootstrap, czyściutki, ale pewnie gdyby był to serwis sportowy, to byłoby kolorowo, migająco, dużo reklam, kilka pop-upów i ostra jazda bez trzymanki. Tak, standard. Więc to trzeba wygenerować. Pobieramy bardzo szybko zawartość spod spodu, wszystko działa super, ale co z obciążeniem frontu? Więc zastanówmy się, jak działa frontend. Generuje HTML, no to nie powinno być dla żadnego webserwera dzisiaj problemem, tak? Dosyć wydajna operacja. Pobiera nasz content, już sobie powiedzieliśmy, że będzie szybko, podmienia stringi do storage'u, tam gdzie pokazujemy obrazki. To też powiedzieliśmy, że będzie szybko. Wyświetlenie obrazków jest po stronie przeglądarki, bo pobiera je z zewnątrz, więc nasza aplikacja tego nie robi, więc tutaj nie mówimy o obciążeniu. Co musimy obsłużyć? Olbrzymią ilość zapytań. I uwierzcie mi, olbrzymia ilość zapytań to jest to, co sprawia, że serwery klękają. Często nie to, że zapytanie jest obciążające dla serwera, bo musi wykonać dużo kodu, tylko to, że zapytań jest bardzo dużo na wejściu do serwera. I nie chodzi o to, że nie wyrabia na przykład łącze, które jest podciągnięte, tylko konieczność obsłużenia przez web serwer dużej ilości zapytań sprawia, że wysycony jest na przykład czas procesora. Przykładowo. To może być pamięć, to może być cokolwiek innego. Jak to wygląda na Azure Web Apps? Najmniejszą instancją web appsową, no pomijam free i współdzielony, bo tam współdzielimy zasoby, ale no zakładam, że jeśli budujemy aplikację dla miliarda użytkowników, to raczej nie będziemy korzystać z konta free. Najmniejszą dostępną instancją jest jeden rdzeń i 1,75 giga RAM-u. Jeden rdzeń powinien dać sobie spokojnie radę ze zrobieniem tego wszystkiego. RAM w ogóle prawie nie dotknięty, tam się nic nie dzieje. A jeśli zrobimy sobie mały test, mamy jedną instancję small, czyli jeden rdzeń 1,75 giga RAM. Przeprowadźmy sobie test. No, 50 użytkowników. A, dobra. 100 użytkowników. Mam nadzieję, że widać tam z tyłu, bo światło się odbija od ekranu, a tutaj koloru niestety zmienić nie mogę. 100 użytkowników odwiedza nasz serwis, który sobie pokazaliśmy. Wszystko jest ładnie kaszowane pod spodem, u góry stoi na webapsach w Azurze. To jest czas maksymalny, słabo widać. To jest content size w bajtach, niewiele. 7, 8, 6, 8, 9 requestów na sekundę. A to jest mediana czasu odpowiedzi. Mediana najbardziej nas interesuje. Patrzmy sobie na tą wartość. 5 sekund, czas odpowiedzi. Mamy tylko 8 requestów na sekundę, 8,5. 5 sekund na coś, co nie wyświetla nawet jednej setnej z tego, co powinno być na serwisie sportowym, to jest tragiczny wynik. Po 3 sekundach użytkownik może wyjść ze strony, jeśli nie zobaczy jej zawartości. Takie są zasady marketingowe, tak? 3 sekundy to jest próg bólu. Poniżej zaczeka i zobaczy. Powyżej mamy dużą szansę, że wyjdzie i współczynnik odrzuceń wzrasta. 4 sekundy, 3, 9, a mamy tylko 10 użytkowników na sekundę. 10 hitów na sekundę. Dlaczego? Dlatego, że webapsy azurowe przy jednej instancji z jednym rdzeniem mają wyłącznie jeden wątek. I nie da się tego zmienić. IIS ma jeden wątek per rdzeń. Teraz dobrym pytaniem byłoby, dlaczego więc używać webapsów, skoro tak słabo to działa i ma tak słabą wydajność. Ano dlatego, że właśnie wyskalowałem się do 4 rdzeni 7 giga RAM-u. Zajęło mi to poniżej 10 sekund. Spróbujcie to zrobić na przykład na fizycznych serwerach. I co robimy? Zwiększamy ilość wątków do 4. Przy zrównolegleniu odpowiedzi w serwisie webowym do 4 równoległych wątków będziemy mieli gigantyczny wzrost wydajności ogólnej, na przykład w skali miesiąca, do jednego wątku. Już dodanie drugiego, czyli 2 rdzeni, zwiększy nam to o 500%. Tylko dlatego, że jest zrównoleglone. Nie jest to liniowy wzrost względem ilości rdzeni, tylko zrównoleglenie wykonywania kodu. Oficjalnie już mamy jednego large'a. Przełączenie troszkę trwa. On się będzie rozgrzewał. On dodaje co 10 sekund tam trochę tych użytkowników. Niemniej, mamy już więcej. Na razie 10 na sekundę hitów. Mediana 220 milisekund. W porównaniu do 4-6 sekund mówimy o dużej ilości procentów wzrostu wydajności. Niemniej mówiliśmy sobie o miliardach użytkowników, a w skalowaniu osiągnęliśmy już prawie wszystko. Oczywiście możemy z premium skorzystać, drobne różnice pod względem architektury tego, co jest pod spodem, nie zyskamy na czystej wydajności procesorowej. Też 4 rdzenie. I mamy maksymalną wielkość instancji. Dlaczego używamy webapsów? Na froncie mamy usługę, która jest stateless. Nasza aplikacja wyłącznie pobiera to, co ma pod spodem i wyświetla to, co ma zakodowane. Nie zapisujemy nic tam na storage'u, niczego nie dotykamy, ona po prostu wyświetla to, co jej zadaliśmy. Co to znaczy? No mniej więcej tyle, że możemy mieć ich 10 za load balancerem. Nie musimy robić nic. dodawać nowych instancji i kopiować aplikacji między kolejnymi maszynami wirtualnymi. Oczywiście to jest chiński sposób skalowania, tak? Z człowiekiem na etacie, który przesuwa suwak. Odradzam. Znam jednego klienta, który ma kogoś od przesuwania suwaków. To jest bardzo słaby model biznesowy. Oczywiście ustawiamy automat. I na co warto zwrócić uwagę? Mamy do wyboru skalowanie białkowe, czyli to, co ja zrobiłem przed chwilą. W zależności od zużycia procesora i scheduler. W zależności od zużycia procesora, sorry, prawdopodobnie nigdy tego nie użyjecie, bo rzadko która aplikacja obciąża procesor. Już dzisiaj aplikacje są pisane w taki sposób, że prędzej wysyci RAM albo łącze, aniżeli zajedzie procesor. Jeśli zajeżdża procesor, to znaczy, że chyba powinniście przebudować aplikację tak na początek, nie? Więc bardzo mało prawdopodobne, że zajdzie skalowanie po zużyciu procesora.
Powiedzmy, no wiesz, jakbyśmy mówili o jakichś javowych apkach, które gdzieś tam mają jakąś logikę.
Java też prędzej wysyci ilość RAMu niż procesor. Prędzej potkniesz się o RAM niż o zużycie procesora. Ale mogą być piki w aplikacji, to tak, to się zgadza, ale raczej nie powinieneś osiągać stanu w swojej aplikacji, gdzie przez 15 minut jest stałe obciążenie 100% na procesorze. To znaczy, że z aplikacją jest coś nie tak. Jest źle zoptymalizowana. Ja oczywiście trywializuję mocno temat, tak? Ale to znaczy, że coś jest nie tak. No nie zakładam, że uruchamiasz to na instancji A0, gdzie masz współdzielony core, tak? 1/4 i tam niecałe giga RAMu, bo wtedy to jest logiczne, że wysycisz. My tu mówimy o instancji, która ma 7 giga RAMu i 4 rdzenie. Więc nie powinno raczej dojść do sytuacji, w której wysycisz w ciągu 15 minut procesor na 100%. Piki? Jak najbardziej, ja się zgadzam. One mogą być co chwilę, ale to powinny być piki, a nie ciągłe zużycie na poziomie 100%. Autoscaler na CPU działa w ten sposób, że jeśli obciążenie procesora będzie na zadanym przez Ciebie poziomie przez 15 minut stałym, to podniesie ilość instancji i jeśli przez 15 minut spadnie, to zmniejszy ilość instancji. Oczywiście nie trzeba ustawiać tego na 100%, to może być 30% utylizacji, więc jeśli przez 15 minut będzie 30% utylizacji, to doda kolejną instancję. Niemniej mówimy o ciągłej utylizacji na pewnym poziomie. Więc jeśli masz aplikację, która generuje piki co chwilę, to nie masz ciągłej utylizacji. Tak? Do pewnego stopnia dopiero Azure będzie widział, że to jest mniej więcej ciągła utylizacja. Ale jeśli kwantyfikacja będzie bardzo szeroka, czyli między pikami będzie duża odległość, to nie pomoże Ci to skalowanie. Scheduler? Jak najbardziej. Tak? Czarne piątki i tego typu inne polskie święta e-commerce'owe. Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, jeśli mówimy o sporcie i tak dalej, wiemy, kiedy będą piki. Wiemy. Jeśli korzystamy z Google Analyticsów albo tego typu podobnych rzeczy, to na przestrzeni ostatnich lat będziemy mieli dokładnie kropki postawione tam, gdzie będziemy potrzebowali większą ilość instancji. To będzie dużo sprawniejsze niż po utylizacji procesora. Performance rules to działa podobnie jak scheduler, tylko ustawiamy sobie w zależności od innych czynników.
Ale tam możemy być poza CPU.
Tak, ale najlepiej by było, gdybyśmy mogli to oprogramować. Czyli na przykład używamy systemu kolejkowego, na przykład ServiceBus, albo czegoś open source'owego, RabbitMQ na własnych maszynach, czy Kafka, albo mamy system kolejkowy zaszyty w swojej aplikacji. Wiemy, ile dokładnie zapytań idzie do naszego systemu i w zależności od ilości zapytań w danym okresie czasu albo w danej chwili, aplikacja sama dokłada ilości instancji. Jak najbardziej jest to możliwe. Do tego służy SDK azurowe do .NET-u, Java, Pythona, PHP, Rubiego, Go i Node.js-a. 7 możliwości. Dochodzimy do momentu, w którym deweloperzy tworzący nasz serwis mają bardzo mało roboty pod spodem, bo to jest po prostu WordPress. Postawienie 3 minuty. Bo możemy użyć sobie templatki maszyny wirtualnej, która jest w markecie. Tam nie ma pracy. I to jest gotowe. A, przepraszam, dodanie jednej wtyczki. Tak? Do blob storage'u. Więc tam nie ma wyzwań. Wyzwania na froncie? No widzieliście, dla mnie to było 27 linii kodu, więc dla bardziej sprawnego dewelopera, żeby zrobić to z wodotryskami i tak dalej, rozszerzmy to, niech będzie do 500 linii kodu. I aplikacja będzie działała fajnie. Dochodzimy do momentu, kiedy deweloper musi zmienić sposób myślenia i tworzenia aplikacji, bo on musi napisać ten front w taki sposób, żeby on sam umiał się wyskalować. Na przykład badamy jakimś narzędziem czas odpowiedzi naszej strony z zewnątrz, na przykład z innego centrum danych azurowego. Idzie żądanie, dostajemy od Azura zwrotkę, że czas odpowiedzi trwał na przykład 3000 milisekund i aplikacja sama wie, że powinna dodać kolejną instancję, bo czas odpowiedzi jest większy niż 2000 milisekund. I to są wyzwania dla deweloperów.
A wtedy ten mechanizm korzystający z SDK to jest elementem naszej aplikacji, czy proponuje zewnętrzną jakąś apkę, która będzie takim...
Ja bym to zrobił w tej samej aplikacji. Jeśli ja, oglądając wykres zużycia procesora albo test, który widzieliście, który robiłem locastem, czy jest czas odpowiedzi, widzę, że coś jest nie tak i przesunąłem ten suwak, no to sporo kasy mi teraz leci z subskrypcji, przesunąłem ten suwak, to podjąłem decyzję, że coś jest nie tak i się wyskalowałem. Więc aplikacja powinna być napisana w taki sposób, żeby podjęła decyzję, że coś jest z nią nie tak. Zewnętrzna aplikacja, tak, jak najbardziej, może to robić. Na zasadzie widzę, że ty, ta druga aplikacja, tak, ty, serwisie, odpowiadasz za wolno, więc ja cię wyskaluję. Będzie miała, no, upraszczając, jedną informację. Coś jest nie tak, skalujemy. Aplikacja sama w sobie będzie miała dużo większą ilość informacji. Dlaczego mam większe zużycie i przez jaki czas jeszcze ono będzie?
Nie jestem, żeby nie był to doktor, który ma 40 stopni gorączki, który sam się starał
tak?
wyleczyć, nie?
Jak najbardziej.
Nie jest sama w stanie tego wykonać, sprawdzenia, bo będzie jakiś miała kryzys.
I tak, tylko musimy się wyważyć między tym, że będziemy mieli nadgorliwość agenta z zewnątrz, który będzie nam przepalał kasę, chociaż to nie jest potrzebne, a tym, tak jak mówisz, że będziemy mieli chorego lekarza, który będzie próbował sam siebie uleczyć. Może powinniśmy mieć oba te mechanizmy. Tak? Jeśli ten nie zareaguje odpowiednio, to niech tamten zareaguje. W ten sposób. Niemniej wydaje mi się, że najlepiej o stanie aplikacji będzie wiedziała ona sama. Bo na przykład będzie wiedziała, że w ciągu najbliższych 3 minut ten load i tak spadnie, bo na przykład generuje się raport dobowy. I jest tak co dobę. Nie trzeba zwiększać wydajności, bo to zaraz się skończy. Kolejna rzecz. Do aplikacji możemy wpiąć App Insights na Azurze. Out of box, tworząc aplikację, możemy zaznaczyć, że App Insights tworzy się do naszej aplikacji. Nie musimy zaszywać tego w kodzie, jeśli nie chcemy. App Insights to jest technologia, która pozwala na przesyłanie telemetrii z wnętrza aplikacji do Azura. I możemy poza tym, że tworzyć wykresy, które nam pięknie pokazują telemetrię z aplikacji, to także to, że możemy tworzyć alerty wydajnościowe i podpinać webhooki. I teraz wyobraźmy, i nie musimy tego embedować, bo domyślnie, na przykład jeśli to będzie aplikacja Pythonowa, to App Insights świetnie sobie poradzi, on zobaczy, że to jest aplikacja Pythonowa i będzie potrafił podstawowe informacje na temat wydajności aplikacji wyciągnąć od razu, bez żadnego kodowania. I teraz wyobraźmy sobie, że App Insights samo monitoruje środowisko, widzi, że coś jest nie tak, przez dłuższy czas, na przykład czasy odpowiedzi danych funkcji się wydłużyły i puszcza webhooka, który autoskaluje naszą aplikację. A później spada, robi się kolejny alert, robimy sobie antyalert, tak, że jeśli spada poniżej pewnej wartości, to wywołuje innego webhooka, czyli na przykład odejmuje ilość instancji. I teraz tak, jeśli będziecie korzystać z tych klocków, które są dostępne na Azurze, w stanie na dziś dzień, bez żadnych dodatkowych zewnętrznych rzeczy, opierając się wyłącznie na technologiach open source'owych pod spodem, i na froncie, na web appsach, które bazują na Windows Server i IIS, stworzycie multiplatformowe, interoperacyjne środowisko, którego czas wdrożenia w takiej formie, jak Wam pokazałem, zajmie nie więcej niż jeden dzień. To są wszystko klocki, których nie trzeba specjalnie kodować. To są wszystko połączone puzzle, które są na gotowo. Każdy z tych elementów można sobie wyklikać nawet z portalu. I będziecie mieli gotowca. Środowisko testowe, tworzone w taki sposób, to jest kilkadziesiąt minut pracy. Czyli nie interesujemy się tym, żeby to pracowało pod obciążeniem tego miliarda tam użytkowników i tak dalej. Fajnie, życzę Wam tego. Ale gdybyście chcieli to przetestować, to kilkadziesiąt minut pracy pozwoli Wam na odwzorowanie tego, co Wam pokazałem. To nie jest nic skomplikowanego. Trzeba pamiętać tylko o pewnych mechanizmach, które zachodzą między warstwami aplikacji. OK, zostało nam 5 minut czasu. Czy macie jakieś pytania do całości?
Ta strona frontowa, czy content, on jest szyfrowany? Czy bo jak jest dwóch różnych, to może być szyfrowany?
To, co jest pod spodem, jest szyfrowane. Jest po HTTPS-ie z tych dwóch serwerów. Pokażę jeszcze, że jest jeszcze jeden. Już pokazuję. A to nie jest szyfrowane, bo po prostu nie instalowałem SSL-a. Tak, to jest na webapsach dodanie SSL-a, to są trzy kliknięcia. Po prostu nie miałem na celu zrobienia tego. Już mówię dlaczego. Te serwery WPRS 01 i 02, Linuxy, które są pod spodem, są szyfrowane na HTTPS-ie za pomocą Let's Encrypt. Ktoś kojarzy? Darmowa infrastruktura klucza publicznego dla SSL-i. Niedawno weszło na rynek. Możecie sobie wygenerować SSL-e dla swojej strony zupełnie za darmo. I to generuje skrypt na samym serwerze. Dlaczego nie ładowałem do webapsów? Bo Let's Encrypt jest ważny 3 miesiące. Po 3 miesiącach trzeba regenerować SSL-a. Na Linuxie można sobie to oskryptować, a w webapsach trzeba by ręcznie dodawać co 3 miesiące. Albo napisać zewnętrzny skrypt, który to zautomatyzuje w PowerShellu. Jeśli nie ma więcej pytań, to z rzeczy open source'owych chciałem tylko pokazać jedną rzecz. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć. Mój komputer to jest Ubuntu, a to jest PowerShell. Tak, nie wiem, czy mieliście okazję sięgać. Na Macu też można już korzystać z PowerShella. Jest na sali jedna osoba, której przez kilka lat się wykręcałem. Znaczy, mówiłem, że nie umiem PowerShella, bo nie używam Windowsa. I mi zepsuli moją teorię w tym roku. I będę musiał się nauczyć PowerShella. PowerShell open source'owy w 100%. Dostępny na GitHubie. Przepisany na .NET Core. Przepisywany na .NET Core, bo jeszcze nie w całości jest gotowy. Zachęcam Was do tego, żebyście tam podskoczyli. Jeśli jesteście IT prosami albo devami związanymi z technologiami Microsoftowymi, zachęcam, żebyście tam skoczyli, może troszeczkę pomogli przy tym, żeby to się troszeczkę bardziej rozpędziło. Bardzo dużo pracy jest tam wkładane, ale jeszcze bardzo dużo do zrobienia, więc zachęcam do pomocy. Jeśli nie ma więcej pytania, dziękuję bardzo serdecznie.